Rozpoczynamy serwis informacyjny. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie przedłużające stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego. Prezydent Andrzej Duda podpisał je w piątek. Sejm zgodził się na wydłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego w czwartek późnym wieczorem. Chodzi o teren przy granicy z Białorusią, gdzie reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową, wykorzystując do tego migrantów. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podczas sejmowej debaty mówił, że migranci, których reżim Łukaszenki wpuszcza na granicę z Polską, są sprowadzani do Mińska samolotami. Wskazywał też, że wśród nich mogą być przestępcy.
Są zdjęcia wskazujące, że część z tych osób może być zaangażowana w różnego typu działalność kryminalną. Od handlu narkotykami po handel dokumentami tożsamości. Ale są też zdjęcia, które są dowodem przestępstwa. I chcę to jasno powiedzieć, bo to jest coś, co bulwersuje opinię publiczną i słusznie, że bulwersuje opinię publiczną. Chcę Państwu powiedzieć i proszę mnie nie zagłuszać. Chcę Państwu powiedzieć, że pornografia zoofilska i pedofilska jest w świetle polskiego kodeksu karnego penalizowana w sposób bardzo jasny.
Na granicy polsko-białoruskiej ma zostać wybudowany mur. W piątek poinformował o tym wiceszef MON Marcin Ociepa. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to mur betonowy. Polityk wskazał, że szczegóły techniczne nie zostały ustalone. Jednak Polska będzie korzystać z doświadczeń międzynarodowych. Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustaw podatkowych, które wdrażają rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Wśród te zmian, jakie poparli posłowie, są podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podwyżka pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Przepisy zakładają też nowe zasady dotyczące składki zdrowotnej i zmiany zasad jej odliczania, tak zwaną ulgę dla klasy średniej czy ulgę dla pracujących emerytów. Nowe rozwiązania podatkowe zawierają także zachęty dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację i modernizację oraz poszerzenie możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT-u. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z planem rządu ma wejść w życie od początku przyszłego roku, co oznacza, że musi zostać uchwalona i ogłoszona przed końcem listopada. Minister Zdrowia poinformował w Lublinie, że w regionach z największą liczbą zakażeń będzie zwiększona obecność służb egzekwujących obowiązek noszenia maseczek. Adam Niedzielski zaznaczył, że czwarta fala pandemii się rozwija. Resort przewiduje, że na koniec miesiąca średni dzienny poziom nowych zakażeń będzie na poziomie 5000 przypadków, a liczba hospitalizacji będzie się mieścić w przedziale od 3,5 do 4000. Adam Niedzielski zaznaczył, że na razie nie ma perspektywy, by zwiększać ogólnokrajowe obostrzenia. Podkreślił jednocześnie, że będą egzekwowane obecne.
Będziemy bardzo uważnie monitorować sytuację i będziemy zaczynali przede wszystkim od pewnego egzekwowania tych restrykcji, które w tej chwili są wprowadzone, bo mamy przecież cały czas obowiązujące limity w różnych miejscach. Z tych limitów, przypominam, wyłączone są osoby zaszczepione, ale myślę, że po tym okresie takiego wakacyjnego rozluźnienia pewnej dyscypliny sanitarnej będziemy wracali do ścisłego egzekwowania obowiązku noszenia maseczek przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych.
Minister zdrowia spotkał się w piątek w Lublinie m.in. z wojewodą i marszałkiem województwa. Miało to związek z tym, że sytuacja epidemiczna w województwie się pogarsza, a region odstaje od pozostałych m.in. pod względem liczby zakażeń. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował, że uczelnie w całym kraju wracają do nauki stacjonarnej. Szef resortu wziął w piątek udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W swoim wystąpieniu poinformował, że do wszystkich uniwersytetów trafiły wytyczne i zalecenia opracowane przez jego resort oraz Ministerstwo Zdrowia i służby sanitarne.
To rzeczywiście ważny dzień. COVID się nie skończył, mamy czwartą falę i to jest faktem. Tu na Lubelszczyźnie przeżywamy to w sposób szczególny, bo rzeczywiście tych przypadków jest najwięcej i będziemy starać się temu stawić czoła. No ale wracamy jednak do pewnej normalności na uczelniach. Po tych miesiącach nauki zdalnej, zwłaszcza w innych uczelniach niż medyczne, bo uczelnia medyczna, za to też dziękuję panu rektorowi, rzeczywiście tę naukę stacjonarną z kolei, stacjonarny tryb prowadziła zawsze i wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Wracamy na uczelniach w całym kraju do nauki stacjonarnej. Stąd wytyczne i zalecenia, które opracowaliśmy.
W inauguracji wziął też udział minister zdrowia Adam Niedzielski. W piątek na blisko 400 polskich uczelniach około 1 200 000 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki. Studenci pojawili się w murach większości uczelni. Wielu z nich ostatnie 2 lub 3 semestry uczyło się online ze względu na pandemię, więc będzie to dla części z nich pierwszy stacjonarny semestr. Minister Andrzej Adamczyk wskazał, że dzięki działaniom PKP Cargo gospodarka nabiera coraz większego tempa. Szef resortu infrastruktury przemawiał w piątek w trakcie panelu z okazji 20-lecia PKP Cargo. W swoim wystąpieniu wyraził radość, że polska kolej się zmienia oraz powrócił szacunek dla transportu kolejowego i polskich kolejarzy. Andrzej Adamczyk wskazał, że PKP Cargo to dziś przedsiębiorstwo ofensywne w Europie i nie tylko. Dziękował, że koleje nie zawiodły w obliczu pandemii koronawirusa.
Dzięki pracy PKP Cargo, a przecież PKP Cargo to ludzie, to zarząd, to rada nadzorcza, to dyrektorzy, to wszyscy ci, którzy w służbie, bo przecież nie w pracy, ale w służbie zabezpieczają transport towarowy w Polsce, PKP Cargo stanęło na wysokości zadania. I mogę parafrazować powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w kryzysie. I tym razem nie zawiedliście państwo oczekiwania Polaków, oczekiwania wszystkich tych, dla których ważne było, aby łańcuchy dostaw nie zostały zerwane, aby towar dotarł, produkty wszelkie, które państwo przewozicie, aby dotarły na miejsce wskazane przez zamawiającego.
PKP Cargo to największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. Od piątku jedynym systemem umożliwiającym wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd po drogach płatnych w Polsce będzie e-toll. Zastąpił on dotychczasowy viaTOLL. W związku z tym zmienia się też organizacja ruchu w miejscach poboru opłat. Do korzystania z nowego systemu zobowiązani są użytkownicy samochodów lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony, a także kierowcy autobusów. Kierowcy mają już płacić za przejazd przy pomocy aplikacji e-toll lub urządzeń pokładowych do przekazywania danych geolokalizacyjnych. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska podkreśla, że reorganizacji ruchu można się spodziewać na bramkach płatniczych, na odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica.
Nowa organizacja ruchu na miejscu poboru opłat będzie oznaczała przede wszystkim przeznaczenie 2 skrajnych pasów wjazdowych i 2 skrajnych pasów wyjazdowych na każdym placu poboru opłat, tylko do obsługi pojazdów korzystających z systemu e-toll, a także przeznaczenie 1 pasa wjazdowego i 1 pasa wyjazdowego na każdej stacji poboru opłat, tylko do obsługi pojazdów korzystających z systemu e-toll. Użytkownicy pojazdów lekkich do 30 listopada bieżącego roku na odcinkach autostrad A2 oraz A4 mogą korzystać zarówno z manualnego sposobu poboru opłat za przejazd, czyli płatność gotówką lub kartą, jak i z opłacania przejazdu w sposób elektroniczny, czyli za pomocą aplikacji e-toll.
Przejazd pojazdów lekkich obwodnicą Gliwic z Kleszczowa do Żernic dalej pozostaje bezpłatny. Od 1 grudnia tego roku otwarte zostaną również wszystkie bramki na płatnych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Oznacza to, że kierowcy pojazdów lekkich nie będą już korzystać z manualnego systemu poboru opłat. Delegacjom Polski i Czech nie udało się uzgodnić treści porozumienia w sprawie kopalni Turów. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, który uczestniczył w negocjacjach, poinformował, że bardzo dobra polska oferta nie została przyjęta. Jak wyjaśnił, propozycja zawierała konkretne kwoty na realizację projektów w kraju liberackim, związanych przede wszystkim z budową infrastruktury gospodarki wodnej. Jednocześnie doszło do eskalacji żądań strony czeskiej, która postulowała wprowadzenie klauzuli uniemożliwiającej wypowiedzenie porozumienia w przyszłości. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński ocenił, że obecnie dalsze rozmowy wydają się nie mieć sensu.
Strona czeska niestety przez długie tygodnie tych rozmów zwodziła nas, tak naprawdę nie chcąc się porozumieć. Zachowanie wczoraj w ostatnich godzinach było wręcz kuriozalne, ponieważ zaczęła ponownie eskalować żądania, domagać się spraw, które już wcześniej wydawały się uzgodnione, domagać się rzeczy, na które wiedziała, że po prostu Polska zgodzić się nie może. Wydaje się, że dalsze prowadzenie rozmów z tym partnerem w tym momencie nie ma najmniejszego sensu. Mówiąc najkrócej, Polska nie może prosić na kolanach Czechów, żeby przyjęli nasze pieniądze. Jeżeli oni tego nie chcą, jeżeli chcą niszczyć współdziałanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, no to jest to ich decyzja.
Wiceszef MSZ zarazem zaznaczył, że propozycje strony polskiej nadal pozostają w mocy i możliwy jest powrót do negocjacji. Gotowość do wznowienia rozmów wyraził też czeski minister środowiska. Przedstawiciele Czech poinformowali, że porozumienie jest uzgodnione, a jedynym punktem spornym jest czas obowiązywania umowy. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.